Rozpoczęliśmy serię błogosławieństwa aaronowe. I z tej serii omówiliśmy pierwsze z tych błogosławieństw, które dotyczyło pokuty. Ono jest zapisane w 4 Mojżeszowej, 6 rozdziale. Zobaczmy tam. 4 Mojżeszowa 6. I wcześniej, do tej pory, 2 miesiące temu, mówiliśmy o wersecie 24, a właściwie o jego głębi, no bo on jest bardzo krótki. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Mówiliśmy, że to błogosławieństwo zamierzone jest dla członków, którzy w wieku Ewangelii mieszkają w obozie, dla rezydentów obozu, żeby w tymże obozie pobudzić ich do pokuty i tym samym wysłać na drogę w kierunku dobranu. I w poprzedniej części tego grzesznika, bo wciąż jest on grzesznikiem w obozie, jeszcze nieusprawiedliwionym, dopóki nie wejdzie przez bramę, nie przejdzie przez bramę, pozostawiliśmy pod tą właśnie bramą. Oddzielonego od reszty obozu, dzięki temu, że przeszedł 3 procesy, których pozostali członkowie obozu nie przeszli. Pamiętamy te 3 procesy? To byłoby moje kolejne pytanie, a każdy sobie może pomyśleć, jakie to były 3 procesy. 3 procesy, które miały przygotować takiego Izraelitę do pełnienia funkcji urzędu Lewity. Tam w typie było to okropienie wodą oczyszczenia. Mówiliśmy, że ta woda oczyszczenia to historia Starego Testamentu. I jeżeli są znane w wieku Ewangelii antytypy tych historii, a jeżeli nie są znane, to będą znane w wieku tysiąclecia, bo trzeba pamiętać, że woda oczyszczenia, czyli ten popiół jałowicy, tej jałówki zmieszane z wodą tak zwaną żywą, czyli wodą bieżącą, normalną wodą ze strumienia, ma główną funkcję odegrać w wieku tysiąclecia. Brat Russell słusznie w Księgach Przybytku napisał, że popiół z jałowicy zmieszany z wodą, z antytypami tych historii, które rozgrywają się w wieku Ewangelii, będzie miał główne zadanie do odegrania w pobudzaniu ludzkości do reformy, do pokuty w wieku tysiąclecia. Z tego powodu, że w wieku Ewangelii te antytypy się dopiero rozgrywają, więc jeszcze nie ma, że tak powiem, wody, jest tylko głównie popiół. A nawet jak są rozegrane i niektórzy znają, to znają je bardzo, bardzo nieliczni. Więc trudno mówić o szerokim oddziaływaniu, chociaż niektóre zarysy, a nawet antytypów są znane ogółowi chrześcijaństwa, na przykład podróżowanie do Kanaanu przez Izraelitów jest powszechnie rozumiane jako droga do Królestwa Dziecka Bożego. Nawet Banian pisał o wędrówce pielgrzyma, wzorując się na takiej drodze, którą ktoś podąża. Drugim procesem, który taki lewita, przyszły lewita, no bo jeszcze nie do końca lewita, ale przyszły lewita miał obyć, to miał przejść to ogolenie brzytwą całego ciała. Mówiliśmy, że brzytwa to boskie prawo sprawiedliwości, które przy pomocy którego on miał odmówić sobie prawa do grzeszenia. To jest w ramach przygotowywania kogoś do pokuty. I trzeci element, pranie szat, jakie tam występowało, to znaczy oczyszczanie się z różnych brudów, niedoskonałości, grzechów, wad, które ktoś ma, które już na etapie pokuty powinny występować. Osoba, która wchodzi w stan prawdziwej pokuty, nie może nie chcieć pozbyć się brudów, które ma na sobie. Już na stanie pokuty, jeszcze przed Jezusem, jeszcze przed usprawiedliwieniem, takie pragnienie powinna odczuwać, oczywiście powinna je kontynuować, gdy wchodzi w stan usprawiedliwienia i potem poświęcenia, no bo oczyszczanie jest niezbędne cały czas, ale zaczyna się już tutaj na tak niskim poziomie, jak tworzenie pokuty. Nie jest oczywiście koniec podróży tego naszego grzesznika. Wyszedł z obozu, stanął przed bramą w tych 3 procesach, już jest oddzielony od obozu, bo reszta członków, rezydentów obozu tych rzeczy nie przeżyła. Ale na szczęście nie jest to koniec, bo gdyby miałby to być koniec podróży, to lepiej byłoby w ogóle jej nie zaczynać, lecz pozostać w obozie. Dlaczego? Bo pamiętamy, że taka osoba, która przeszła stan pokuty, ma wzbudzony w sobie żal, świadomość, że jest grzeszna, jest świadoma swojej własnej grzeszności, czego wcześniej nie była świadoma. Grzesznik tak generalnie nie jest tego świadomy i jest zadowolony. A grzesznik pokutujący jest niezadowolony ze stanu grzechu, w którym się znajduje, bo zdaje sobie z tego sprawę i nie jest mu dobrze z tym faktem. Chce się z tego podnieść, chce się z tego wyzbyć, a tutaj nie ma jak. I gdyby nie było ciągu dalszego, gdyby nie było bramy, która się otworzy i przejście przez bramę na dziedziniec, to lepiej w ogóle byłoby nie zaczynać tej podróży. Bo po co wzbudzić kimś pragnienie, że świadomość jego grzechu wraz z pragnieniem pozbycia się tego grzechu i zostawić go tam. To tak jakbyśmy głodnemu pokazali chleb, którego nigdy mu nie damy. To lepiej już nie dane, będzie głodny, będzie nadal głodny, oczywiście nic się nie zmieni, ale pobudzanie, prawda, to tylko takie żartowanie sobie z niego i zwiększanie jego cierpienia. Pokazywanie mu czegoś, czego bardzo pragnie, co wzbudzi w nim pewną nadzieję, że on mógłby to mieć, a potem nagle nie, i tak nie dostaniesz. Jak pamiętamy, każdy z trzech błogosławieństw Aaronowych miało na celu przygotować człowieka do kolejnego, wyższego poziomu. To pierwsze, które omówiliśmy, doprowadziło go do pokuty i uczyniło go gotowym na kolejne, wyższe błogosławieństwo, usprawiedliwienie. I to mamy w 4 Mojżeszowej 6,25 jako drugie błogosławieństwo Aarona. Jak ono brzmi? Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw albo łaskaw będzie, jak kto woli. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw albo łaskaw będzie. Tak jest opisane wejście w stan usprawiedliwienia, które ma być oczywiście przygotowanie takiego pokutującego już grzesznika na ewentualny krok posiedzenia jeszcze później, ale na razie jesteśmy na tym etapie. Czyli usprawiedliwienie to rozjaśnienie Pańskiego oblicza nad nami i okazanie łaski, miłosierdzia takiemu grzesznikowi. Ale zanim będziemy to kontynuować, to raz jeszcze chcę podkreślić to, co podkreślałem i tamtym razem, ale co uważam, że jest bardzo, bardzo ważne, że bez uprzedniej, wcześniejszej, szczerej pokuty przeżytej w sercu grzesznika wiara w Jezusa, do którego właśnie teraz się zbierzamy, jesteśmy pod bramą, zaraz będzie Jezus w tej bramie i zobaczymy, jak to działa, ale bez uprzedniej, podkreślam, uprzedniej i szczerej pokuty przeżytej w sercu grzesznika wiara w Jezusa jest daremna. Używając słów apostoła, moglibyśmy powiedzieć, jest martwa. Dlaczego martwa? Bo nikomu nic nie da. Jeżeli ktoś wcześniej nie przeszedł etapu pokuty, szczerej, prawdziwej, tak jak Biblia ją reprezentuje, pokazane bardzo ładnie w tych trzech krokach, a szczególnie brzytwa i pranie szat, no bo kropienie wodą oczyszczenia, no to wiadomo, może jakaś inna historia go pobudziła do pokuty, może jego doświadczenie, może nawet nie potrzebował, ale ona jest pokazana tutaj jako odgrywająca jakąś rolę, prawda? Ale golenie brzytwą i pranie szat jest niezbędne. Jeżeli ktoś wcześniej takich rzeczy nie przeżyje w swoim sercu i od razu wierzy w Jezusa, od razu chwyci się w Jezusa, to nic mu to nie da. Tak jak nie daje większości chrześcijaństwa, się z tego powodu nie daje. Ta wiara w Jezusa jest równie daremna, jest równie martwa dla usprawiedliwionych i poświęconych, którzy nie pokutują za każdym razem, gdy popełnią jakiś grzech. A popełniamy wszyscy i usprawiedliwieni, i poświęceni grzechy każdego dnia. Jeżeli nie pokutujemy za każdym, dosłownie za każdym razem, to nasza wiara w Jezusa nic nam nie da. Dlaczego? Bo ten grzech bez pokuty natychmiastowej za ten każdy pojedynczy grzech oddali nas od Boga. Odrzuci nas. Im dłużej będzie trwał bez pokuty, tym bardziej nas odrzuci, aż końca nas zniszczy. Jeśli popełniamy jakiś grzech, choćby malutki, po którym z naszej inicjatywy, z naszej własnej inicjatywy nie następuje biblijna pokuta, to Bóg próbuje nam opatrznościowo uświadomić nas na grzechu. Nie, oczywiście razu on nie zostawia, ale z grzechu nie pokutuje, to odwrócę się do niego i niech sobie idzie, oddala, aż w końcu przepadnie gdzieś tam na bezdrożach grzechu i w błocie grzechu się zanurzy. Bóg oczywiście czeka najpierw na naszą własną inicjatywę. Mamy to ładnie napisane w 1 Koryntów 11 rozdziale. Zobaczmy. Tam z tłumaczeniem tłumaczy mieli problem, no bo tłumacze, jak wiemy, lubią potępiać. I wiele wersetów biblijnych jest przetłumaczonych w sposób najostrzejszy, jaki się tylko da, tak żeby dać władzę duchownym, wodzom religijnym do potępiania i ograniczania zbawienia albo do jednej grupy religijnej, albo tylko tu i teraz w tym życiu. Podobnie jest w 1 Koryntów 11, 31, 32. 1 Koryntów 11, 31, 32. Ja już tu mam u siebie lekko poprawione tłumaczenie. Czy ktoś mógłby odczytać Biblia Warszawska na przykład, jak tam pisze? 31, 32?
Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
No właśnie, piękna końcówka, potępieni. Świata, według tłumaczy Biblii, świata czeka tylko potępienie, świat. Jak albo przyjdziesz do Jezusa teraz, my Ci tu głosimy, moja grupa religijna, moja sekta, my tu jeździmy, misje, albo chodzimy po domach, a jak nie, to będziesz potępiony ze światem. Tak pięknie to lubił. A to nie chodzi o potępienie ze światem, tylko o sąd. Ze światem dla świata wieku tysiąclecia. Bo lud Boży ma swój sąd teraz i ja tylko zachęcam, żebyście byli wierni na swoim sądzie teraz. Sami się sądzili, żebyście nie byli ze światem sądzeni wieku tysiąclecia, bo to będzie oznaczało dla was porażkę. Więc przeczytajmy to w wersji tak, jak Paweł to zamierzył, a nie w wersji tłumaczy, którzy rzucają piekielnymi gromami na wszystkich, którzy nie chcą ich słuchać. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. To znaczy, gdybyśmy sami siebie osądzali, czyli właśnie pokutowali, gdy podgrzeszymy, analizowali własne postępowanie, słowa, zachowania i reagowali odpowiednio, nie bylibyśmy sądzeni. Czyli nie bylibyśmy sądzeni przez Pana, dyscyplinowani przez Pana, który widząc naszą własną pracę nad samym sobą, nie musiałby włączać się. Moglibyśmy, pamiętamy przykład Dawida? Gdyby Dawid sam siebie osądził po grzechu z Betsabą, to Pan by mu go nie sądził. Pan by mu nie odebrał syna, jego własnego syna nie puściłby w buncie na niego samego, jemu samemu nie zmuszałby go, żeby on uciekał gdzieś tam po lasach, się chował przed własnym synem. Nie musiałby z głodu cierpieć, aż chleby pokładne zjadł, bo tacy byli głodni pewnego razu, jak gdzieś uciekali przed własnym synem. Więc wiele różnych rzeczy by nie przeszedł. Gdyby się sam sądził, ale się nie sądził sam, no to Pan go nie zostawił, bo tak jak mówiłem, Pan czeka na nasze jakiś czas, a potem się włącza. I dopiero, ale jak Pan się włączy i nie zareagujemy, to już koniec. To już jest koniec, tak jak byłby koniec w przypadku Dawida, bo każdy sobie zdaje sprawę, że gdyby Dawid tego Natana zignorował, albo jeszcze go ukarał śmiercią, albo w dowolny inny sposób za jego bezczelność, że królowi uwagę zwraca niby od Boga, ale przecież ja jestem królem, więc jak ty tam możesz mi tak mówić, to byłby koniec Dawida jako dziecka Bożego. Wobec tego Bóg przez pewien czas czeka, aha, się nie skończyłem tego cytatu, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, analizowali swoje postępowanie i odpowiednią korektę wprowadzali, nie bylibyśmy sądzeni. Domyśle, wiadomo, przez Boga, który by się nie musiał włączać. Gdy zaś jesteśmy sądzeni, bo sami tego nie robimy i Bóg się musi włączać, żeby dyscyplinować nas, żeby nam nie pozwalać na postępowanie nieodpowiednie, bo jesteśmy Jego dziećmi i z Nim zawarliśmy przymierze, tak? Gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. Zobaczmy, wychowuje. Sąd to nie po to, żeby kogoś zniszczyć, tylko właśnie wychować. Nawet to pięknie jest wyjaśniane, jak jest cel sądu. To znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie byli sądzeni w wieku tysiąclecia. A nie byli potępieni, jak to lubią oddawać tłumacze wszelkiej maści, bo oni to kochają taki styl. Kochają taki styl bolesny, które nie były wcale potrzebne. Które byśmy wcale nie przeszli, gdybyśmy sami siebie osądzali. No ale dla ratowania nas Bóg nas osądzi. To jak ktoś nie dba o zdrowie i popadnie w chorobę, to potem musi płacić pieniądze na lekarstwa i gorzkie lekarstwa łykać, albo położyć się na stół operacyjny i skalpelem dać się pokroić. No bo nie dbał o zdrowie. Gdyby dbał, to mógłby tego uniknąć. Ale na razie, póki co, jak zareagujemy, jesteśmy w stanie pokoju z Bogiem ponownie. Ale jeśli, tak jak mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze, jeśli pomimo boskiej opatrzności, która próbuje nas nakłonić do pokuty, pozostajemy głusi i udajemy, że nie ma sprawy, po pewnym czasie tracimy stan pokoju z Bogiem, który wiemy, usprawiedliwieni posiadają, i umieramy ostatecznie, po pewnym czasie, nie wiem ile to trwa, miesiące, lata, nieważne ile by nie trwało, przyjdzie, i umieramy w naszym stanowisku przed Bogiem. Umieramy w naszym stanowisku. To nie znaczy, że umieramy wtórną śmiercią, tylko w naszym stanowisku przed Bogiem. Jak byliśmy nowymi stworzeniami kiedyś, to umieramy wtórną śmiercią, a jak nie jesteśmy nowymi stworzeniami, umieramy jako dzieci Boże i będziemy właśnie sądzeni ze światem. W przyszłości, z jakim wynikiem, to się dopiero okaże. Póki co przegrywamy. Ale chyba to nas nie dotyczy, bo przecież na pewno, gdy zrzeszymy, zaraz wszyscy pokutujemy. I nie grozi nam coś takiego, jak tutaj przed chwilą opisałem. To właśnie to niepokutowanie po grzechu wydaje mi się być drugim potężnym źródłem nominalnych chrześcijan. Tym pierwszym potężnym źródłem, największym potężnym źródłem istnienia nominalnych chrześcijan wokół nas, to jest to, że nigdy nie przeżyli pokuty na samym początku. Dowiedzieli się o Jezusie i się ucieszyli. I Jezus Zbawiciel, gitara. Nie ta gitara nowa, nie. Gitara, grają przy ognisku, śpiewają, robią misje, jeżdżą, występy. A pokuty nigdy nie było. Cieszą się z Jezusa, bo on ich miłuje w ich grzesznym stanie. A Bóg, Jezus ich nie miłuje w ich grzesznym stanie, tylko w stanie, do którego chce ich doprowadzić. Ale jak ich doprowadzi, jak oni nie są gotowi, bo nie przeszli pokuty? Jak nauczyć ucznia, który nie wie, że nie umie? On się nie będzie chciał uczyć, bo on nie wie, że nie wie. Tak jak grzesznik. Jeżeli nie wie, że jest grzeszny i nie jest mu z tym, nie poczuje, że jest mu z tym źle, on nigdy nie będzie chciał z tego się podnieść. A Bóg ani Jezus cudów nie robią, że nagle czynią z grzesznika świętego. Jest to praca, proces, który zaczyna się od uświadomienia grzesznikowi, kim jest i wzbudzeniu w nim chęci wyjścia z tego stanu. I wtedy jest dopiero pomocna dłoń Jezusa i Boga, żeby go z tego stanu wyciągnąć. Więc pierwsze potężne źródło to pominięcie pokuty w ogóle na samym początku, chwycenie się od razu i radowanie się z Jezusa. Drugie potężne źródło to nawet ci są już usprawiedliwieni, to lub poświęceni. To niepokutowanie po każdym nowym grzechu. Mamy grzech, brak pokuty, rozpoczyna się proces oddalania od Boga. Po pewnym czasie, roku, dwóch, nie wiem, trzech, pięciu, nie wiem, jak długo to trwa, to zależy od intensywności tego grzechu, to od intensywności naszego braku pokuty, bo też możemy mieć takie, możemy być na krawędzi, że tak się, no już się prawie, że pokutujemy, ale nie, albo możemy być dwa metry od pokuty, albo kilometr od pokuty, to też są różnego rodzaju nasilenia, więc to wszystko na pewno ma, przekłada się na to, jak długo od tego Boga oddalamy. A trzecim źródłem nominalnych wydaje się jeszcze na świecie, skoro już o tym mówię, to wydaje się być to, że wielu chrześcijan po prostu kontynuuje wiarę swoich ojców. I nie przejmuje się ani żadną pokutą, ani żadnym Jezusem, ani żadnym Bogiem, ani żadną moralnością. A tak się urodził i tak będzie. Nie dba o nic. To są trzy powody produkcji nominalnych chrześcijan, czyli większości obecnego chrześcijaństwa. No a teraz przechodzimy do rozważenia naszego drugiego błogosławieństwa Aaronowego, które ma przygotować takiego pokutującego grzesznika do poświęcenia, przez danie mu usprawiedliwienia. Każde błogosławieństwo przygotowuje do wyższego błogosławieństwa. Tamto pierwsze przygotowywało do usprawiedliwienia, to drugie da to usprawiedliwienie, żeby przygotować do poświęcenia. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że w tymże błogosławieństwie rozjaśnienia oblicza Pana i okazanie łaskawości albo miłosierdzia kryje się udzielenie nam przez Pana, nam grzesznikowi, takiemu pokutującemu już, usprawiedliwiającej wiary i usprawiedliwienia, na podstawie których, które mogłyby go pchnąć spod bramy w obozie i przeprowadzić przez bramę Jezusa, w bramie jest Jezus, na dziedziniec, a w jego Ewangelii dziedziniec to stan usprawiedliwienia. Potem to błogosławieństwo obejmuje także utrzymanie go w tym stanie usprawiedliwienia, żeby trzymał się okupu. Ma okup na dziedzińcu gdzieś? No ma, ołtarz miedziany. Ołtarz miedziany to człowieczeństwo naszego Pana. Więc ma tam wszystko, co potrzeba, żeby trwać w stanie usprawiedliwienia, bo ten stan usprawiedliwienia można utracić. Nie jak się teraz głosi przez niepoświęcenie się. Jak ktoś się nie poświęci, trzyma się Jezusa na tym dziedzińcu, jak może, mało tego korzysta także jeszcze z drugiego mebla. Pamiętamy drugi mebel, sprzęt na dziedzińcu? Umywalnia z wodą. Czyli znowu element czyszczenia, prawda? Na pokucie w pierwszym etapie było pranie szat, już tam się zaczynało. Wchodzi w stan usprawiedliwienia i co, koniec czyszczenia? No nie koniec, umywalnia teraz zastępuje pranie szat. W umywalni masz wodę i tam się musisz czyścić jako usprawiedliwiony, bo też się nie wolno grzeszyć. A jak grzeszysz, się myjesz i myjesz. Cały czas się myjesz i myjesz i oprócz tego masz człowieczeństwo naszego Pana pokazanego w ołtarzu miedzianym, trzymasz się okupu Jezusa i to jest twój stan usprawiedliwienia. Spełniasz te dwa warunki, jesteś usprawiedliwiony. Nawet jak się nie poświęcisz. Nie spełniasz, przestaniesz korzystać z umywalni albo przestaniesz trzymać się ołtarza miedzianego, okupu Jezusa, no to wiadomo, znikasz z dziedzińca. No, nie korzystasz, bo po co to robisz na dziedzińcu, jak ty nie korzystasz z umywalni albo z ołtarza miedzianego. Ja tutaj wpuściłem tych, którzy te dwa sprzęty wykorzystują. Kto nie wykorzystuje, nie ma to co robić. Jest usuwany, to chyba normalne, że się zabiera albo rzeczy, albo od ludzi danych z danego miejsca, jeżeli nie korzystają z pewnych przywilejów, które są tam dostępne. Innymi słowy, to błogosławieństwo dotyczy, jakby innymi słowy to wypowiedzieć, niech po wzbudzeniu w tobie pokuty Jezus wzbudzi w tobie także wiarę zdolną cię usprawiedliwić. Tak, żebyś mógł się cieszyć kolejnym błogosławieństwem, usprawiedliwieniem przez wiarę. I tym samym był gotowy do kolejnego kroku w przyszłości, którego podejmiesz lub nie, ale jesteś gotowy. Po to jest usprawiedliwienie, żeby cię do tego przygotować. Oczywiście Bóg wiedział, że wielu na tym poziomie pozostanie. Lewici w Ewangelii, cała armia na tym poziomie pozostała. Większość lewitów nigdy się nie poświęciła w wieku Ewangelii. No ale takie jest przygotowanie i Bóg chciał, żeby się poświęcali, ale wiedział, że się nie poświęcą, więc także ich wykorzystywał i dobrą pracę wykonali. Sama pokuta potrafi częściowo oczyścić z mocy grzechu. To było pokazane w praniu szat. Częściowe oczyszczenie z mocy grzechu. Ale sama pokuta nie potrafi oczyścić z tak zwanego potępienia grzechu. To trzeba odróżnić. Moc grzechu to wtedy, jak grzech nasz, że tak powiem, skuwa i grzeszymy jako niewolnicy tego grzechu i on nas nie wypuści ze swoich szponów. I teraz, żeby się uwolnić z mocy grzechu, no to trzeba przestać grzeszyć, odsuwać, odrzucać ten grzech, czyścić go jak najdalej od siebie. No i na takie pokuty częściowo można to zrobić, pranie szat. W usprawiedliwieniu się kontynuuje umywanie. Ale potępienie grzechu, czyli wyrok, to żadna siła w nas tego nie dokona. bo potępienie grzechu to musi być, znaczy usunięcie z potępienia grzechu, to trzeba byłoby stać się doskonałym. Trzeba by pokazać Bogu 100% doskonałości, do której bez względu na to, jak władzę będziemy się czyścili, czy na etapie prania szat jako pokutujący, czy na etapie korzystania z umywalni jako już lewici usprawiedliwieni na dziedzińcu, się nie podniesiemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie o własnej mocy się oczyścić w 100%. To jest tylko pranie i czyszczenie częściowe. Nigdy nie doprowadziliśmy do 100%, czyli wyroku nie usuniemy przez pranie ani czyszczenie. Nie usuniemy. Ale z potępienia grzechu może nas oczyścić krew Jezusa. Krew Jezusa, która jest do wykorzystania przez grzesznika na podstawie tak zwanej wiary usprawiedliwiającej. Taki wierszyk fajny znalazłem, dlatego go teraz przeczytam, która pokazuje, jak tylko i wyłącznie wiara usprawiedliwiająca może tego dokonać. Ani moje łzy wylane, ani prace wykonane nie przyniosą pojednania. Tyś nas zbawił, umarł za nas, ja nie wnoszę nic cennego, więc się chwytam krzyża Twego. No, bardzo dobrze oddaje niemoc grzesznika, pomimo tego, że może prać swoje szaty jako pokutujący, może umywać się w umywalni, ile by się nie umywał, nie uzyska 100% doskonałości, ale powinien prać i powinien się myć, pomimo tego, że jest skazany ostatecznie na niepowodzenie, ale musisz to robić, ponieważ w ten sposób potwierdza swoją wiarę, swoje chęci, swoje pragnienia. Zakon, boskie prawo nie mogło ani grzesznika usprawiedliwić, ani wzbudzić nim wiary Zbawiciela. Zobaczmy Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8, 3-4. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, bardzo ładnie napisane, wyraźnie, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego na podobieństwo grzesznego ciała i jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. Potępienie grzechu w ciele polega na tym, że Bóg wykazał, że doskonałe ciało naszego Pana może zakon wypełnić. To jest potępienie grzechu. Jak gdyby grzech, potępienie grzechu przez udowodnienie, że doskonały człowiek potrafi wypełnić zakon i nie grzeszyć. I czwarty werset. Aby sprawiedliwość zakonu wykonywała się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, lecz według ducha. Sprawiedliwość zakonu wykonuje się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, lecz według ducha. Czy nie według postępowania doskonałego, takie jakie zakon by oczekiwał. Według ciała nie chodzimy, bo to by nam nic nie dało. Ale według ducha, to znaczy w intencjach. W intencjach jesteśmy doskonali, a cała reszta, wszystkie braki z uczynków idzie z kąta Jezusa, z kąta sprawiedliwości Jezusa. I w ten sposób ta stuprocentowa doskonałość nieosiągalna według ciała staje się osiągalna. Nasze doskonałe intencje, a wszystko to, co się nie uda, aby te intencje przełożyć na uczynki z kąta, z drugiego kąta. Tak? Mamy dwa kąta. Mamy swoje konto jako ci pod zakonem, pod boskim prawem. Żydzi mieli jedno konto, tylko swoje własne. I z tego konta ciągle brakowało im funduszy, żeby się usprawiedliwić. A tutaj przychodzi Jezus, bogaty, zamożny, mówi, ja mam konto, takie potężne. Dawaj swoje konto, połączymy z moim. A on mówi, nie, ja tu moje zachowam gdzieś tam na inne potrzeby, a z twojego całość pójdzie. No nie, nie, to nie byłoby uczciwe, prawda? Masz jakieś swoje konto, ile potrafisz doskonałości siebie wgrzeszać? No tylko mogę doskonale chcieć. No a z uczynkami nic nie potrafisz, no też, no coś tam zrobię, ale to nie wyjdzie mi zawsze, to się nie uda mi. Więcej mi się nie uda niż mi się uda. No to Jezus mówi, z twojego konta biorę wszystkie twoje doskonałe intencje i te twoje doskonałe uczynki, na jakie cię stać. A reszta pójdzie z mojego konta i w ten sposób będziesz miał pełne 100%. Tak to można byłoby pokazać. I to zadanie usprawiedliwienia grzesznika przez wiarę jest powierzone Ewangelii, o czym Paweł mówił w dwóch wersetach wcześniejszych. Czyli znowu, jak kto nie zamknął Biblii, to niech sobie znowu zobaczy na ten 8 rozdział 1-2. Przedo teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma żadnego potępienia. Ze strony zakonu, jeżeli byliście Żydami, spod wyroku, ze strony grzechu Adamowego, który wszyscy ludzie dziedziczą, też nie ma potępienia. Nie ma, nieważne, czy jesteś Żydem, czy poganinem, z żadnej strony nic cię już nie obciąża, jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Jak to jest pięknie również pokazana różnica między zakonem tym żydowskim, nazwanym zakonem grzechu i śmierci. Chociaż to nie uwłacza zakonowi, bo to było doskonałe boskie prawo, ale efekt był taki, że w przypadku grzesznika zakon, ten żydowski, to był zakon grzechu i śmierci. Tam tylko grzech i śmierć, grzech i śmierć, grzech i śmierć, bo poddani temu zakonowi byli grzesznikami i na nic innego nie było ich stać, jak tylko grzeszenie i umieranie za te grzechy. Ale, ale za to ten zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie nazywa go innym prawem, też zakonem, też zakon ducha życia, zakon życia, zakon śmierci. Taki kontrast on tu robi. Co to jest wiara usprawiedliwiająca? Czasami w literaturze takie coś czytamy, wiara usprawiedliwiająca i mówimy o tym, brat Johnson to takie terminy jakieś naukowe używa, wiara usprawiedliwiająca, wiara poświęcająca. Wiara to wiara, tam no, bardzo ładnie używa. Bo to wiara usprawiedliwiająca to taka wiara, która jest cię w stanie usprawiedliwić. Przecież większość chrześcijan wokół nas nie ma wiary, która jest ich w stanie usprawiedliwić, ale jakąś wiarę przejawiają, więc można powiedzieć, o, cokolwiek po ich wierze można powiedzieć, cokolwiek by tam nie wierzyli i jakby nie wierzyli, nie jest to wiara usprawiedliwiająca. Nie daje im usprawiedliwienia. Zatem ma to sens mówić o wierze usprawiedliwiającej, zdolnej usprawiedliwić grzesznika. Jak nasz Pan poprzez swoje narzędzia realizuje to błogosławieństwo? Pamiętamy drugą funkcję naszego Pana z pierwszego Koryntów 1:30? Jego pierwsza funkcja to była, że stał się naszą mądrością. To tą funkcję spełnił, na, żeby wzbudzić nas pokutę. Uświadamia, uczy, pokazuje grzech, wykazuje boskie prawo, boskie oczekiwanie od grzesznika. To wszystko robi jako mądrość. Mówiliśmy o tym za pierwszym razem. A druga funkcja naszego Pana, kim on dla nas jest, to tak się zdaje, że Jezus tak się zdaje, że Paweł sobie napisał, ale tam za każdym słowem kryją się potężne zakresy działalności naszego Pana wobec ludzkości. A drugą rolą naszego Pana to jest Jezus jako nasza sprawiedliwość. To jest druga funkcja Jezusa z 1 Koryntów 1:30. Stał się dla nas Jezus mądrością. Dzięki temu mamy pokutę, jak posłuchaliśmy Jego mądrości. A potem staje się naszą sprawiedliwością, po czym są jeszcze dwie kolejne funkcje. One tam wszystkie funkcje działają i kończą się naszym zbawieniem. Jak korzystamy z tych funkcji? Bo może one mogą sobie być, ale obok nas. Jak nasz Pan to robi? I przez jak robi to przez swoje narzędzia, bo on z nieba sam tego nie robi. On to mówił, wiele rzeczy mówił, gdy był na ziemi. Potem wiele rzeczy zapisane zostało pod natchnieniem przez jego narzędzia i potem są powtarzane w wieku Ewangelii przez wielu, wielu tych, których Pan używa. Więc po pierwsze, jak ta wiara usprawiedliwiająca jest wzbudzana? Nasz Pan uświadamia nam, że Bóg pobudzany miłością bezinteresowną, to znaczy nie będąc wcale do tego zobowiązanym, tylko pobudzany miłością bezinteresowną, posłał na ziemię Jezusa, by jako człowiek umarł za Adama i stał się okupem za Niego i za wszystkie Jego dzieci. Od tego się zaczyna. Pobudzanie wiary usprawiedliwiającej. Bóg nie musiał, ale z miłości bezinteresownej zrobił coś, co go wiele kosztowało. To jest bardzo ładnie pokazane w historii Abrahama, który ofiaruje Izaaka. Bóg uznał za właściwie poinformować ludzkość, ile go to kosztowało. Swoją miłość pokazał w Abrahamie, rozdzielił jak gdyby siebie, swoje uczucie miłości podzielił, pokazał w Abrahamie. Sam też występuje w tej historii, bo tam jest Bóg, Abraham i Izak. Sam pokazuje resztę swojego charakteru, ale miłość wyselekcjonował i pokazał w Abrahamie. W Izaaku pokazał Jezusa i pokazał, co przeżywał, jak ukrywał przed Izaakiem, ile się tylko dało, fakt, że on będzie musiał umrzeć, wiedząc, że będzie, że sama świadomość już będzie cierpieniem dla Jezusa. Więc jak długo ukrywał Bóg przed Jezusem? 30 lat. Dopiero w 30 roku życia mu powiedział. A gdy Jezus ma 12 lat, już pytał. Już świąt został w świątyni i dopytywał się, o co to chodzi, bo on słyszał od mamy swojej, że on jakiś ma być synem najwyższego, że tam aniołowie podobno byli przy moim narodzeniu i mamy, a mama mu tam powtórzyła, co słyszała, ale wykładnie mu dać nie mogła. Też mama nie wiedziała, o co to chodzi. No tak, tak, aniołowie byli, synku, przy twoim narodzeniu narodziłeś się w takim żłobie i przyszli królowie i dary ci przynieśli, no i tak było. No i on tak myślał sobie, o co tu chodzi, o co tu chodzi. I pamiętam, jak Izaak pytał swego tatę Abrahama, oto drewno, oto osiołek, idziemy złożyć ofiarę, ale gdzie ofiara? Gdzie ta główna, najfajniejsza rzecz? I on, czyli to pokazuje, jak Jezus był, jak mu myśli przychodziły do głowy, jak analizował te rzeczy i nie mógł, że tak powiem, nie widział siebie w tej roli. Bóg zakrył to. Czyli zobaczmy, jak Bóg chce, to pomimo tego, że jest to w Biblii opisane, w Starym Testamencie było, Stary Testament istniał. I tam Jezus jest pokazany. W mnóstwu przypadkach. W Izajaszach napisany jest wprost, jest cieniak przybytku ukryty pod cielcem, ale jak Bóg sobie nie życzy, bo nie jest jeszcze właściwy czas, to nawet Jezus nie rozumiał nie widział siebie. Dopiero jak spłodzenie z ducha nastąpiło i otworzyły mu się niebiosa, to znaczy wejrzenie w rzeczy wyższe, na 40 dni od bezpośrednio po chrzcie z Jordanu idzie na rozmyślania. Żeby teraz to, co w końcu może na to spojrzeć, mu to wszystko przeanalizował, uporządkował i miał tylko Stary Testament do dyspozycji. I tam ze Starego Testamentu to wszystko sobie wyciągał. Przecież tak się zafascynował tą pracą, tym badaniem. To był badacz dopiero, nie? 40 dni i nocy. Kto z nas badał chociaż dzień i noc? Tak się temat go wciągnął, że dzień i noc nie jadł, tylko na wrzy coś napił się i badał. I badał. A Jezus to robi to 40 dni, 40 nocy. Tak go temat wciągnął. No dotyczył jego samego i jego roli. Bo nie sądźmy, że Bóg mu powiedział na zasadzie, zrobisz to albo tamto. Mógłby, ale Bóg nie. Tak to mogło jak każde inne swoje dziecko. Jest moje słowo objawione, nie po to objawiałem typy, cienie, zakonu, przybytku, proroctwa różne, żebym teraz oddzielnie opowiadał ci. Tam wszystko pisze. Wyciągnij sobie. I on sobie wyciągał. 40 dni nocy tego mu to zajęło. Rozbadać cały Stary Testament. Zobaczmy, a my dzisiaj też mamy, już większość rozumiemy, ale jeszcze nie wszystko. Jezus pewnie zrozumiał wszystko na tamten czas, bo na pewno jeszcze pewne rzeczy dotyczące dalszych etapów nie wiedział i nie wie do dzisiaj. Tego, co jeszcze będzie w przyszłości, chociaż jest tam napodane w Starym Testamencie. Więc to, ale się rozgadałem, więc wracamy. Punkt pierwszy, wzbudzanie wiary usprawiedliwiającej, to uświadomienie, poinformowanie takiego już pokutującego grzesznika, że Bóg z miłości bezinteresownej dał swojego własnego syna, aby umarł za Adama i że to go wiele kosztowało, za Adama i jego dzieci. Druga rzecz, że umierając w ten sposób jako człowiek, Jezus zdobył prawo do unieważnienia długu Adama, no i wszystkich jego dzieci wobec boskiej sprawiedliwości. Czyli Jezus jest wobec dla ludzkości kimś, kto ma prawo odpuścić mu jego dług. Bóg nie może odpuścić długu człowiekowi, ponieważ nie pozwala mu na to sprawiedliwość. Jezus zaspokaja tą sprawiedliwość swoją śmiercią i ma cenę dla boskiej sprawiedliwości. Tak? Antilutron. Trzecia informacja w ramach pobudzania wiary usprawiedliwiającej, że wypełniając boskie prawo sprawiedliwości, Jezus dodatkowo wypracował zasługę sprawiedliwości, którą może nas przykrywać, gdyż Bóg wymaga sprawiedliwości od wszystkich, z którymi mnie chce mieć do czynienia, z którymi ma być w jakiejkolwiek relacji. Tutaj zauważmy, że to, że długa dama zostanie zdjęty, to za mało. To okup robi. Ale jeżeli Bóg ma mnie dopuścić do kontaktu z sobą, czy do stanu pokoju, bo w usprawiedliwieniu pokój z Bogiem, czyli już nie będzie wrogiem moim, no to on musi mieć przed sobą kogoś, kto jest sprawiedliwy. Zresztą mówię, tak, twój dług domowy odpuszczony, ale ty sam sobą nie reprezentujesz świętości, sprawiedliwości. Zaraz w pierwszej godzinie albo w pierwszym dniu naszych wspólnych kontaktów, relacji zrobisz coś, czego nie będę mógł zaprobować. No to co z tego, że okupem cię zasłoni i długa namowy, co by natychmiast zaraz ściągniesz swoim własnym grzechem ściągniesz znowu potępienie, tak jak ładamy. Tu masz dziedziczne, a to będziesz masz swoje własne. Dlatego mówimy także o tak zwanej zasłudze sprawiedliwości. Krótko rzecz ujmując, okup to doskonałe życie, tak, doskonały organizm, doskonałe życie, prawo do życia i prawo życiowe, cztery elementy. A zasługa obejmuje jeszcze wypracowany przez Boga sprawiedliwości, czyli charakter. Doskonały charakter, sprawiedliwy charakter, który nasz Pan wypracował pod zakonem, który także jest częścią tego, co On przepisuje za nas, na nasze konto, żebyśmy mogli w ogóle wejść w stan relacji z Bogiem i jeszcze nawet potem się poświęcić z tego stanu usprawiedliwienia. Dlatego nasz Pan też to wypracował, bo okazał całkowite posłuszeństwo boskiemu zakonowi, boskiemu prawu, i oddał nie tylko swoje stworzone wartość jako człowieka, życia ludzkiego, ale także tą sprawiedliwość, która jest potrzebna, żeby chronić grzeszników w czasie pozostawania ich w relacji z Bogiem. No bo jak grzesznik może być w relacji z Bogiem? Jak grzesznika w ogóle Bóg mógłby spłodzić? Mógłby Bóg spłodzić z ducha na przykład kogoś, kto tylko skorzystałby z okupu naszego Pana? A sam jest grzeszny przed Bogiem, no i jak, mówi Bóg, jak mam go spłodzić z ducha? Taki brudny, taki grzeszny, taki nieczysty, a ja mam w nim nowe stworzenie wzbudzić, boski umysł, wola i serca, znaczy zaszczepić jego ludzki umysł, woli i sercu, no to niemożliwe. No nie ma warunku adamowego póki co, chyba że zaraz ściągnie swoim grzechem, prawda? Ale nawet jak przez parę minut po skasowaniu warunku adamowego jest czysty, no to do jego pierwszego grzechu jest czysty. Zatem sąd jest potrzeba boskie zasługi Jezusa w sensie sprawiedliwości. I jeszcze czwarty punkt. Informacja w ramach tej wiary usprawiedliwiającej, że jeśli ktokolwiek szczerze pokutuje, czyli żałuje, że tyle nagrzeszył. Tak to jest, prawda? Bo tak się mówi, pokuta. No. Pożałowanie, że tyle nagrzeszył. Jeżeli ktoś z wiarą przychodzi do Boga przez Jezusa, to na podstawie tej wiary i tylko na podstawie tej wiary Bóg jest gotowy zrobić wiele, wiele rzeczy dla grzesznika. Wymieni je wszystkie. Że Bóg jest w stanie na podstawie takiej wiary w pokutującym grzeszniku przebaczyć grzechy tego grzesznika. Co więcej, może mu przepisać zasługę Jezusa, czyli okryć go sprawiedliwością Jezusa, której on sam nie posiada. Co więcej, może go przyjąć do społeczności z sobą w wyniku tego, bo on teraz już jest czysty, sprawiedliwy, bo okryty sprawiedliwością Jezusa. Co więcej, może mu udzielić poznania prawdy, która do tej pory była przed którą był zablokowany, bo jako grzesznik nie miał wglądu do rzeczy. To jest jeden z celów, dla których Bóg blokuje prawdę, szyfruje, można powiedzieć, prawdę, żeby każdy, na przykład grzesznik, sobie nie mógł tego poczytać i wiedzieć, o co chodzi. Udziela znajomości prawdy. I ostatnia jeszcze pomaga prowadzić sprawiedliwe, prawe życie. Bo ten, kto pokutuje albo jest usprawiedliwiony, nie może sobie grzeszyć tak, jak grzeszył, gdy był grzesznikiem. Jego własne wysiłki do prawego życia są niezbędne. Plus pomoc tam, gdzie nie może. Parę wersetów, żeby pokazać, że tak jest. Że w ramach tego usprawiedliwienia z wiary, jak to już do tego punktu dojdzie, to Bóg te rzeczy jest gotowy czynić. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. 38 i 39. Dzieje 13, 38, 39. Niechże wam będzie wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. No, chyba komentarz zbyteczny, wprost powiedziane, głównie adresowany do Żydów, no bo mówi, że tam, gdzie zakon Mojżesza nie mógł was usprawiedliwić, to wiedzcie, że w tym wszystkim jesteście usprawiedliwieni przez niego. Rzymian 3 rozdział. 20-24. Rzymian 3, 20-24. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Boskie prawo, zakon miał uświadomić, czym jest grzech. Mówiliśmy to na etapie pokuty. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tutaj już mamy rozszerzenie dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy, a więc już wychodzimy poza Żydów, chociaż jeszcze wyraźniej tutaj on nie wymienia pogan, ale mówi dla wszystkich nie ma różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli, już to czyni wyraźne rozszerzenie w tymże fragmencie. 8.1. A to już był dzisiaj 8.1, tak, ale przeczytamy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego potępienia, znowu, czy to Żydzi, czy poganie, z jakiejkolwiek strony by to potępienie nie spadało, nie ma żadnego. I Galatów 2.16. Galatów 2.16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni przez wiarę Chrystusa w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Chyba nic więcej nie potrzeba na ten temat, nic trzeba mówić. I od tego momentu, to znaczy kiedy już ktoś dojdzie do tego usprawiedliwienia, ta wiara usprawiedliwiająca będzie w nim właśnie taka, że go takim usprawiedliwionym uczyni. Bóg wobec niego dokona tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, czyli przebaczy mu grzechy, przypisze mu zasługę, przyjmie do społeczności, udzieli prawdy i będzie pomagał żyć sprawiedliwie. Od tego momentu Bóg nie jest już z człowiekiem, z nami, z grzesznikiem, takim dotychczasowym w stanie wrogości. Bo wcześniej każda strona była wrogiem drugiej strony. Wyobrażam sobie Boga jako wroga? No tak. Bóg jest wrogiem grzesznika. Bóg jest wrogiem grzesznika z powodu jego grzeszności. A wyobrażamy sobie człowieka jako wroga Boga? No tak. Człowiek jest wrogiem Boga z powodu jego sprawiedliwości, z powodu jego świętości. Nie pasują do siebie. I nie chcą ze sobą mieć nic za bardzo też wspólnego. Bóg odwraca się tyłem do takiego grzesznika, a grzesznik do takiego Boga. I wolałby o nim nie słyszeć, nie pamiętać nawet, gdyby się dało jakoś w ogóle go usunąć z życia. Być może jest to część, może jest to jeden z powodów, albo tak, jeden z powodów, dla których niektórzy chcą być ateistami. Jest im łatwiej żyć w tym świecie, żyjąc tak, jak żyją, bez świadomości, że jest jakaś istota ponad nimi, która ich stworzyła i która od nich oczekuje utrzymania pewnego standardu, na co oni nie mają ochoty, a jednocześnie może na tyle, nie wiem, sumienia mają jeszcze wyczulone, że to ich potępia, więc można by tak uznać, że Boga nie ma i będzie nam lżej. Dlatego tak sobie myślę głośno. Nie wiem, czy to akurat ateiści z tego powodu, przynajmniej ktokolwiek. Państwo tacy, niektórzy ateiści są przekonani, że Boga nie ma, ale być może niektórzy próbują w ten sposób sobie ułatwić życie, żeby im się łatwiej żyło. Zobaczmy te fakty. W Rzymian 3 fakty o tej wrogości. Rzymian 3 10 do 17. Rzymian 3, 10 do 17. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. Usta są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na drogach, a drogi pokoju nie poznali. Zauważmy, drogi pokoju nie poznali. To jest opis grzeszników, prawda? Drogi pokoju, czy się do pokoju z Bogiem, który jest takie usprawiedliwienia, bo nie ma to póki co pokoju między takimi, tak opisanymi ludźmi, a Bogiem. A drogi pokoju nie poznali. Jeszcze Izajasz 48, 22. Izajasz 48, 22. O, bardzo krótki. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Krótki. Konkretny. Nie mają pokoju bezbożni. Nie są w stanie pokoju z Bogiem, tym bardziej nie mają pokoju Bożego. Z chwilą uzyskania usprawiedliwienia między grzesznym wciąż człowiekiem a Bogiem nastaje jednak pokój. Nastaje jednak pokój. Bardzo ładnie mamy to pisanego w Rzymian 5:1. Piękny werset. Od dawna cieszył braci badaczy Biblii, że dotyczy stanu usprawiedliwienia, aż to jakiś czas temu ogłoszono, że to dotyczy dopiero poświęconych. I nie można się cieszyć na etapie usprawiedliwienia treścią Rzymian 5:1. Na szczęście można. Na szczęście można, bo tak wskazuje, tak nawet kontekstu stanu wskazuje, no i nauki członków gwiezdnych. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Dopiero wtedy mamy pokój z Bogiem. Bo wcześniej był stan wrogości. Z jednej i drugiej strony. I ten werset dotyczy tylko i wyłącznie stanu usprawiedliwienia. Nie poświęcenia. O poświęceniu jest mowa w wersecie drugim. Dzięki któremu, czy temu dzięki pokojowi z Bogiem, mamy też dostęp przez wiarę do tej łaski. I tą łaską jest dopiero poświęcenie. Także Rzymian 5:2 dotyczy poświęcenia, a Rzymian 5:1 usprawiedliwienia. Tak jak zrobiliśmy to przy pokucie, przy pierwszym tym błogosławieństwie aaronowym, tak samo zrobimy i teraz, to znaczy pójdziemy do Starego Testamentu, żeby zobaczyć obraz uzyskania usprawiedliwienia. Jak Bóg, ja najlepiej lubię te boskie, starotestamentowe obrazy, które dla mnie bardziej przemawiają niż słowa bezpośrednio wypowiedziane w Nowym Testamencie. Więc i wracamy gdzie? I znowu mogłem zadać zagadkę, gdzie wracamy? Tam, gdzie byliśmy poprzednim razem. Bo tam były dwa wersety. Jeden werset pokazywał, jak z takiego lewitę doprowadzić do pokuty. Trzy procesy, o których mówiliśmy. To woda pokropienia, brzytwa i pranie szat. A zaraz następny werset mówił o ciągu dalszym. Jak udać Jezusa? Bo żeby był lewita lewitą, usprawiedliwionym z wiary, no to musi także Jezusa otrzymać. I to było w 4 Mojżeszowej 8 rozdziale. 4 Mojżeszowa 8 i wtedy był werset 7. Przypomnę ten werset 7 wtedy. A tak postąpisz z nimi, czyli z lewitami, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Oni ogolą brzytwą całe ciało swoje i wybiorą swoje szaty. I będą czyści. Pamiętamy, że ten werset się kończył 7 i będą czyści, a nie niech się oczyszczą. Tak jak mówi Biblia Warszawska, co niepotrzebnie sugeruje 4. proces oczyszczenia. I teraz werset ósmy, gdzie się pojawia usprawiedliwienie z Jezusem. Potem niech wezmą cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów, to jest przedniej mąki zaczynionej oliwą, drugiego zaś cielca weźmiesz ty na ofiarę za grzech. Jest tu gdzieś Jezus? Miał niby być. Mamy trzy ofiary. Cielec, tutaj na razie dodajmy, że chociaż werset ten nie mówi, że on miał być na ofiarę całopalną, to kiedy dochodzi już do składania tej ofiary w wersecie ósmym, przepraszam, nie ósmym, a nie jest ósmy, to się ósmy, w wersecie dwunastym, to w tym wersecie dwunastym, na dole strony w mojej Biblii, jest on nazwany już ofiarą całopalną. Lewici zaś położą swoje ręce na głowy cielców, ty złożysz jednego na ofiarę za grzech, to ten był też w ósmym wymieniony, a drugiego na ofiarę całopalną dla Pana. Czyli razem można powiedzieć, że te dwa cielce, bo werset ósmy mówi o dwóch cielcach i ofierze z pokarmów. Więc ten jeden cielec na ofiarę całopalną, werset 12 wskazuje, że tak miał być złożony. Jeden cielec na ofiarę za grzech, a do tego ofiara z pokarmów. Co to za pokarmy były? No to nie było takie ani kanapki, ani drugie danie, ani zupa, tylko było to mąka z oliwą. Także, bo mąka, ta podstawowa rzecz do wypiekania dopiero, do uczynienia sobie jakiegoś jedzenia. Zacznijmy od tego, co najbardziej oczywiste, czyli od cielca na ofiarę za grzech. Pewnie będę podzielony tylko na dwie części, bo się prawdopodobnie nie robimy w jednej części, więc podzielimy sobie. Gdzieś tam przerwę. Myślę, że przerwiemy może po tym całopalnej ofierze. Ale mówimy od cielca. Zaczynamy od cielec na ofiarę za grzech. To jest najbardziej oczywiste, najłatwiejsze. Cielec na ofiarę za grzech. Na co może wskazywać cielec, który miał być złożony na ofiarę za grzech? Oczywiście na naszego Pana, który jest tym cielcem za grzech z dnia pojednania. Jest to wyraźnie w Biblii podkreślone. Cytowałem już Rzymian 8:3, ale przeczytam raz jeszcze. Rzymian 8:3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego, i teraz zobaczmy, dobre tłumaczenie, bo tak widzę, że mam tutaj poprawione, Syna swego na podobieństwo grzesznego ciała, jako ofiary za grzech potępił grzech w ciele. Ten werset wyraźnie nazywa naszego Pana ofiarą za grzech i został posłany na podobieństwo grzesznego ciała. To znaczy tak, jak gdyby był człowiekiem takie same jak inni. Ale to już mniej ważne. Ważne jest, jako ofiarę za grzech. Nasz Pan jest nazwany tutaj ofiarą za grzech. Ale mamy jeszcze inne wersety, które o tym mówią. I nawet nie będzie potrzeby poprawiać tłumaczenia. Żydów 10 rozdział 5-9. Żydów 10, 5 do 9. To też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie sposobił. Ciało dla złożenia ofiary. Nie chciałeś, zobacz, ofiar krwawych i darów, czyli różnego rodzaju ofiar i darów, które były składane pod zakonem, no bo one, że Bóg chciał, ale nie chciał tak naprawdę, bo one były nieskuteczne, one tylko miały obrazować. Jaki jest najlepszy dowód, że tamte ofiary były nieskuteczne? To trzeba było ciągle powtarzać. W kółko powtarzać i co roku, dzień pojednania, co roku cielec, co roku kozioł pański. Ludzie też ciągle te same ofiary musieli przynosić. No to jak? Mój Boże, złożyłem ci ofiarę i znowu muszę przynosić, to nie była nic warta ta ofiara? No, była warta sama w sobie. Bo ja chcę, żebyś, bo ta ofiara tylko pokazuje tą prawdziwą, ona, wiesz, nie ma wartości. No co ta mąka, co to zwierzę, choćby najpiękniejsze, największe, ma przede mną mieć znaczenie. Ono tylko coś pokazuje, jak przyjdzie ta prawdziwa ofiara, to raz będzie złożona i wystarczy. Ale wy Żydzi musicie chodzić z tymi ofiarami w kółko, bo one, ja tak naprawdę nie chcę, ale w nich pokazuje to, czego naprawdę chcę. Dlatego, że nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla niej sposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Nie upodobałeś sobie. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych, potem to wyjaśnia, bo to był tam cytat chyba z psalmów. Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze. Co znosi pierwsze? No tamte ofiary zakonu, prawda? Te, które my nazywamy często typicznymi, ale jak ktoś nie lubi słowa typiczne, to ofiary zakonu znosi. Aby ustanowić drugie. Nazywamy to antytypicznymi albo tymi prawdziwymi. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowane ciało Jezusa Chrystusa raz na zawsze. No i Jezusa ciało raz pokazuje wyraźną zamianę ofiary naszego Pana w miejsce tych powtarzających się, powtarzanych, no i w sumie nieskutecznych. Takich, które się Bogu w sumie i tak nie podobały, bo nie miały w sobie mocy zniesienia grzechu. I jeszcze 13 rozdział, ten sam Żydów, 11-12. 13-11-12. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Też bardzo piękna aluzja do cieni przybytku. I rzucające się, to się te światełka, takie malutkie promyczki rzucane na cienie przybytku tu i ówdzie, głównie przez apostoła Pawła, z którego później Bart Russell poskładał cały cień przybytku. Brad Johnson jeszcze tam doprecyzował brakujące miejsca, dzięki temu my mamy, wszystko to rozumiemy. To są takie promyczki. Bóg w tym przypadku małe promyczki rzucił, wiedząc, że z tych małych promyczków, bez jego kierownictwa i tak nikt nic nie zrozumie. Bo Brad Russell miał duże problemy, żeby się w tym wszystkim zorientować. Ale to są takie fajne promyczki. My teraz możemy cieszyć się i oglądać ten cały obraz, a wiedzieć, jak on powstawał. Albowiem, jak czytam, albowiem ciała tych zwierząt, które krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, czy teraz robi aluzję do ilu zwierząt krew była wnoszona do świątyni za grzech? Tylko dwóch, cielca i koza pańskiego. Żadna inna krew nie była wnoszona do świątnicy, do świątnicy najświętszej. Jeszcze ta jałówka miała coś z krwią wspólnego, ale to z daleka, tylko była kropiona w kierunku przybytku, a nie była wnoszona. Czyli ma na myśli tylko i właśnie cielca i koza pańskiego. I on tutaj mówi tak, o tym, najpierw mówi o tym, zobaczmy, jak to pięknie łączy typ z antytypem i sugeruje, o co chodzi. Taki promyczek mówi, a resztę sobie tam kiedyś, jakiś Russell będzie, to kiedyś tam Bóg mu pomoże i w końcu to zrozumie, ale ja za dużo nie mogę napisać, bo by zrozumieli w XV wieku, albo nawet w XX wieku, nie ci co trzeba. Jest to tak zrobione. Ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Czyli mówi o fakcie tam w liderze, bo rzeczywiście, prawda, ciało ich było palone za obozem, tych cielca czy koza pańskiego. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. No i jak cierpiał poza bramą? No właśnie, jest eluzja. I potem jeszcze mówi, już nie mam tego nie czytać, ale czytam, wyjdźmy więc do niego poza obóz i my, mówi do osoby i innych członków kościoła, znosząc pohańbienie jego. No to jak mamy wyjść poza obóz? Jaki poza obóz? Czyli jak to, że typ przynosi na antytyp. Bo wyjście poza obóz, bo co to oznacza? To palenie ciała poza obozem. Prześladowania ze strony nominalnego ludu bożego. Obóz, nominalne chrześcijaństwo, czy nominalne żydostwo, bo to nominalny lud boży, czy żydowski, czy chrześcijański, to jest jedno i to samo. Nominalne dzieci Boże. Więc nominalne dzieci Boże zawsze prześladują i dręczą prawdziwe dzieci Boże. Zaczęło się od Jezusa i było przez cały czas. A jeszcze wcześniej w wieku żydowskim tak samo prorocy, wobec proroków robili reszta Żydów, prawda? Więc nominalne dzieci Boże tak dręczą. I on to mówi, tak dręczą, czyli wykańczają ich ostatecznie. Prześladują, dręczą, oskarżają. Jak mogą, to ich zabiją fizycznie. Jak nie mogą, to będą ich obgadywać. Albo szykanować, albo dowolne różne rzeczy robić. I to jest pokazane w typie przez spalenie ciał poza obozem. Jako coś takiego nieprzyjemnego, no śmierdzącego, bo to na tym miejscu było palone poza obozem, bo to nie był miły, przyjemny zapach. Prawda? Wobec tego mówi, wyjdźmy my poza obóz, to znaczy nie miał żadnego na myśli wyjścia poza obóz, albo żeby Jezus chodził gdzieś poza obozem. Tylko ma na myśli, podejmijmy te doświadczenia prześladowcze wobec nas, szykanujące wobec nas, dokuczające nam, no bo ciała tych zwierząt są za obozem palone. No tak było, więc nie ma nic innego. Więc my idźmy poza obóz symbolicznie i tu zobaczmy, jak pięknie typ wskazuje, jaki jest antytyp palenia mięsa za obozem. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko tak przy okazji, prawda, bo miałem tylko ten werset zdecydować, żeby pokazać, że nasz Pan jest tym cielcem za grzech. Tu mamy wyraźną aluzję. On to wymienia te dwa zwierzęta, po czym mówi o Jezusie i potem mówi o reszcie, czyli podstawia Jezusa za cielca, a Kościół siebie i resztę braci z Kościoła podstawia za kozła pańskiego i mówi, za bramą jedni, wszyscy my za bramą cierpimy, wszyscy za bramę chodźmy, nasze symboliczne mięsa będą palone poza obozem, bo tak było w cieniach, tak było w dniu pojednania. No i jeszcze chyba omówimy cielca na ofiarę całopalną, taki miałem, no, a potem reszta zostanie na następny raz. Więc Druga rzecz to cielec na ofiarę całopalną. Czyli rozumiemy, że ten cielec, jeden z tych dwóch cielców z tego wersetu, Rzymian 4 Mojżeszowa 4,8, to nasz Pan jako ofiara za grzech. Po co zatem drugi cielec? Drugi nasz Pan? Inny nasz Pan? Nie, to nie jest żadna inna ofiara. Nasz Pan złoży tylko jedną ofiarę, swoje człowieczeństwo, lecz to jest coś pokazane w związku z tą ofiarą. Bo to, że nasz Pan złożył siebie jako ofiarę cielec za grzech, to nie koniec. Nasz Pan działa na wielu różnych funkcjach. Na przykład to, że nasz Pan umarł za nas, otwiera przed nami różne błogosławieństwa, które Bóg może nam udzielić. No i Bóg od razu pokazuje. Ja pokażę te błogosławieństwa, których udzielam dzięki temu, że Jezus umarł za ludzi. I ofiary całopalne wskazują na błogosławieństwa, których Bóg udziela jako dowód, że przyjął Jezusa, ofiarę Jezusa. Czyli gdy pojawia się ofiara za grzech, a obok niej ofiara całopalna, w dniu pojednania też tak było, cielec był składany jako ofiara za grzech i towarzysząca mu ofiara całopalna. Kozioł pański, ofiara za grzech i towarzysząca mu ofiara całopalna, bo zawsze są błogosławieństwa, które Bóg od razu przy okazji tych ofiar daje, które są dowodem, że te ofiary za grzech mu się podobały. Ktoś powie, a skąd wiesz? Skąd taki Johnson wiedział, że ofiary całopalne przedstawiają dowody przyjęcia przez Boga tej głównej ofiary za grzech? Ponieważ ofiary całopalne, tylko przy okazji, bo ofiar całopalnych Bóg zawsze okazywał jakieś dowody, że te ofiary przyjmuje. Zwykle tym dowodem przyjęcia przez Boga ofiar całopalnych było zesłanie z nieba ognia, który spalał całą ofiarę. Przyniósł taki Żyd coś w ofierze dla Boga, położył na ołtarzu, zrobił dwa kroki do tyłu dla bezpieczeństwa, zakładam, a tu nagle ogień z nieba i spalił. To znaczy co? Bóg wziął ofiarę. A jak tak stał, ofiara sobie leżała i postał tak parę minut, godzinę, poszedł do domu, wrócił następnego dnia, nadal leży ofiara, to chyba Bóg nie wziął. Chyba mu się nie podobało. Nie mam dowodu, że ofiara była przyjęta. Więc że tak było, to mamy teksty biblijne, które wyraźnie pokazują. Przy ofiarach całopalnych pojawiał się ogień. Nawet jak wszystkie o tym nie mówią, to zdecydowana większość kontekstów biblijnych, które wymieniają ofiarę całopalną, mówią od razu o ogniu. Zacznijmy od ofiary Abrahama z Izaakiem. Wspominałem ją dzisiaj. Pierwsza Mojżeszowa 22. Pierwsza Mojżeszowa 22, werset 2. Weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. 7-8 werset. Rzekł Izaak do ojca swego, ojcze mój, a ten powiedział, oto jestem, synu mój, oto ogień i dwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Na co Abraham, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli dalej. 13 werset. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikał się w krzakach, podszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Tutaj ogniu, mamy powiedziane o ogniu, że się pojawił, ale to, że się Bogu ofiara ta podobała, to dowodem jest boskie przymierze potwierdzone przysięgą. Wersety 16-18, zaraz czytamy. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, to znaczy byłeś gotowy złożyć Izaaka i chociaż ostatecznie baran spłonął za niego, no bo ja tak zarządziłem, ale wiem, że Ty w swoim sercu już tego syna oddałeś mi na ofiary i gotowy byłeś go zabić i go mi ofiarować. Ale wiadomo, że Bóg nie przyjmuje ofiar ludzkich, więc próba się skończyła, znowu zobaczył, próba kończy się na intencji. Bóg zauważył intencje Abrahama, szczere, stuprocentowe i nie żądał od niego uczynku zabicia. Abraham był gotowy zabić, chociaż wiedział, że przez Izaaka ma być realizowana obietnica. Nasienie ma być zbudzone. Jak on sobie to Abraham tłumaczył w swojej głowie? No, a papa go podaje w Nowym Testamencie. Abraham, chociaż wiedział, że Bóg przez Izaaka ma nasienie mu wzbudzić, a tu mu każe zabić Izaaka, zanim nasienie wydał, no to jak to się będzie wszystko działo? Coś Bóg, no wierzył, że Bóg, jak on go zabije, to Bóg go wzbudzi z martwych. Tak pisze Paweł, nie będziemy teraz do tego tam chodzili, ale wierzył, że on był ładne życie. Taka była wiara Abrahama i takie były jego postawy wobec Boga. Więc Bóg go zatrzymał tuż przed zabiciem Izaaka i wziął na to konto tego barana, którego sam zresztą zapewnił, ale zauważmy, od razu jest, nie ma ognia, ale jest dowód, manifestacja, że się podobało to, co Abraham zrobił. Ponieważ to uczyniłeś i nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomstwo twoje zdobędzie bramę nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że posłuchałeś głosu mego. Można powiedzieć, cała podstawa boskiego planu przy tej okazji została obietnicy. I rozwój klas duchowych, gwiazdy, ziemskich, piasek i błogosławienie całej reszty ludzkości niewybranej do gwiazd i niewybranej do piasku. A jeszcze inne mamy ofiary całopalne i tu już będzie wszędzie ogień. Trzecia Mojżeszowa, 9 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 9 rozdział, 23-24. Trzecia, 9, 23-24. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud, a chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz, a gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. Teraz Dawid złożył taką ofiarę w pierwszych kronikach 21-26. Pierwsza kroniki 21 i 26. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne, ofiary pojednania, wzywał Pana, a on go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia. Salomon w drugich kronik takie coś też składał. Druga kronik 7:1. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną, ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. Eliasz, pierwsza królewska 18, 36 do 39. 18, 36 do 9. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, iż według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i dwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. To przy okazji tamtego spotkania z tymi prorokami Baala. I prawdopodobnie taką ofiarą całopalną, mówię prawdopodobnie, bo nie jest tam nazwana ofiarą całopalną, ale logika podpowiada, była także ofiara Abla. Chociaż pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział takiej nie nazywa, nie używa tej nazwy, ale i nie ma mowy o ogniu, jako dowodu przyjęcia przez Boga ofiary Abla, a nie przyjęcia ofiary Kaina, ale skoro później Bóg właśnie tak okazywał przyjęcie ofiar całopalnych, jak czytaliśmy, no to logika podpowiada, że w tym przypadku musiało być tak samo, bo jeśli nie było tak, jeśli Abel przyniósł swoje zwierzę, a Kain przyniósł swoje ziarno, zboże, i położyli to na ołtarzu i to tak leżało jedno i drugie, to gdyby nie było ognia, to skąd by Kain wiedział, że Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a na jego nie? No musiał po czymś poznać, więc logika podpowiada, że pewnie było to na tej samej zasadzie. Tutaj ogień zstąpił z nieba i zabrał ofiarę Abla, a na to zboże Kaina nie zstąpił i Kain się obraził, że Bóg sobie nie wziął jego ofiary. Zatem ofiara całopalna, a pamiętajmy, że w zawsze przypadku ta ofiara całopalna towarzyszy ofierze za grzech, czyli człowieczeństwu naszego Pana jako okup. Ofiara całopalna w tym przypadku to dowody, przejawy, manifestacja, że Bóg przyjął ofiarę za grzech, którą złożył nasz Pan. Jak to się objawia? No w jego Ewangelii objawia się usprawiedliwieniem grzesznika. Dzięki czemu jest usprawiedliwienie? Dzięki czemu to usprawiedliwienie występuje? No dzięki temu, że Jezus umarł jako człowiek za ludzi i Bóg przyjął tę ofiarę jako odpowiednio. A spłazanie z ducha do boskiej natury, jak było, to dzięki czemu? No dzięki temu samemu, że ofiara naszego Pana się Bogu podobała. A udzielanie prawdy, która była zablokowana, zaszyfrowana, odkrywanie jej przed niektórymi? Na tej samej zasadzie. A przywileje służby? Na tej samej zasadzie. A okazji, żeby dla prawdy trochę pocierpieć? Na tej samej zasadzie. A w wieku tysiąclecia, gdy będzie płonął ofiara całopalenia, to wysząca kozłowi pańskiemu, będą to błogosławieństwa restytucji. Gdy one będą schodzić na ślad ludzkości, to będzie płonął, wtedy będzie płonęła ofiara całopalna, towarzysząca kozłowi pańskiemu, czyli zakończonej ofierze Kościoła. A w naszym przypadku, bo mówimy o tymczasowo usprawiedliwionym wieku Ewangelii, to wiadomo, nie jest to spoznanie z ducha, ani tak dalej, co to błogosławieństwo udzielane przez Boga jako dowody przyjęcia ofiary Jezusa w aspekcie, tak, w zakresie lewitów, czyli przebaczenie ich grzechów, te główne, już wiemy, nie, bo wymienialiśmy wtedy pięć, ale trzy główne. Przebaczenie ich grzechów, przypisanie sprawiedliwości Jezusa i przyjęcie ich do społeczności z Bogiem. W ramach tego, co mówi Rzymian 5.1. Czyli innymi słowy, przebaczenie grzechów, przypisanie sprawiedliwości i przyjęcie do społeczności to jest palenie cielca całopalenia. I jak on się pali, to znaczy, że te błogosławieństwa spadają dla ludzi i oni z nich korzystają. Pozostaje nam jeszcze ofiara z pokarmów, którą omówimy następnym razem, bo inaczej byłoby dużo za długo. Także dziękuję za uwagę z tej części. Niech wszyscy zapamiętają, że stoimy przed ofiarą z pokarmu, bo znowu zapytam następnym razem, o czym będę dzisiaj mówił i od którego momentu muszę zacząć. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla naszej korzyści, bo dochodzenie do pokuty, usprawiedliwienie, poświęcenie jest potrzebne. Rzeczy związane są potrzebne nam wszystkim, bo można łatwo każdy z tych stanów stracić. I nawet jak ktoś już doszedł do poświęcenia, może wrócić do pokuty albo nawet przed pokutą, do grzesznika. Ktoś z usprawiedliwienia może również spaść w dół, jak również ze stanu pokuty można się wycofać i przestać pokutować. Oby to nie było naszym udziałem. Niech Pan te myśli dla nas wszystkich błogosławi. Dziękuję za uwagę.